Do 2050 roku 70% światowej populacji będzie mieszkać w miastach. To tu ludzie będą planować przyszłość, zakładać rodziny, żyć. Czym w takim razie miasto może zachęcać rodziny, żeby czuły się jak u siebie? A tak właściwie co to znaczy, że miasto jest rodzinne? Czy taka jest Warszawa? Odpowiedzi spróbuję poszukać wspólnie z naszymi dzisiejszymi gośćmi. Przekonują, że model rodziny się zmienia i nie należy się tego bać. On mówi, że miał szczęście, bo na swojej drodze spotkał rudego anioła. Ona, że wbrew czasom, w jakich żyjemy, to nie dobra materialne są najważniejsze. Ważne jest posiadanie bliskich. O swoim patencie na rodzinność w wielkim mieście opowiedzą Kasia Błażejewska-Sztur i Maciej Sztur. Cześć, dzień dobry lub dobry wieczór, bo nigdy nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Nazywam się Kamil Dąbrowa. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Warszawa Mówi. Gośćmi dzisiejszego podcastu są Kasia Błażejewska-Sztur, autorka bloga Mama w Wielkim Mieście, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka.
To ja.
Cześć, cześć. Dzień dobry. I Maciek Sztur, tak mogę powiedzieć, mąż Kasi.
Tak jest. Dzień dobry, cześć.
Aktor, reżyser, chciałbyś coś dodać jeszcze?
Osoba towarzysząca właśnie również dzisiaj bardzo miło w tej roli się odnajduje od czasu do czasu.
Chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać o Warszawie rodzinnej. Jesteście rodzicami. Pamiętam naszą rozmowę telefoniczną z Maćkiem. Zapytałem go, słuchaj Maciek, ile wy macie dzieci? A Maciek powiedział, wiesz co, ja mam dwoje, Kasia ma też dwoje i razem mamy troje. I tak sobie pomyślałem, że to jest dobry punkt wyjścia do tej rozmowy.
Ale razem to mamy jedno.
No właśnie, czyli to jest taka matematyka
patchworkowa. To jest właśnie delficka, tak, delficka zagadka.
Gdzie dwa plus dwa nie daje cztery.
Każdy z nas może powiedzieć, mamy jedno dziecko. Każdy z nas może powiedzieć, mam dwoje dzieci. I każdy z nas może powiedzieć, mamy trójkę dzieci.
Czyli ile w końcu macie dzieci?
A, szóstkę chyba.
Bo 3 plus 2 plus 1 to jest 6.
Tak.
No, to zostawmy naszych słuchaczy z taką zagadką. A ja bym na początku chciał was zapytać, czy Warszawa jest dobrym miejscem do życia z dziećmi?
Warszawa jest dobrym miejscem do życia. Mhm. W miarę. Dobrze się tutaj czujemy i chyba bylibyśmy dalecy od tego, żeby narzekać na Warszawę. Ale oczywiście, jak wszyscy, jak większość mieszczuchów z wielkiego miasta, lubimy z tego miasta uciekać, żeby za nim zatęsknić i pooddychać świeższym powietrzem i uciec troszkę od tego zgiełku, który również czasami współtworzymy, bo to jedna rzecz, że on nas dopada z zewnątrz, ale dwa, że my też przecież biegniemy tak, jak ono nam każe i nawet czasami nam się to podoba, no a potem trzeba odpocząć, zebrać siły, także rzeczywiście odkrywamy uroki Mazowsza, czasami dalszych zakątków, ale Mazowsze bywa ciekawe, chociaż rzeczywiście różnica między Warszawą a pozostałą częścią Mazowsza bywa spektakularna. Mm.
To wróćmy jeszcze do Warszawy. Jak już jesteście w Warszawie z dziećmi, to co robicie? Kasia się uśmiecha. Na pewno odprowadzacie je do placówek. Daleko macie do tych najbliższych placówek, w których wasze dzieci są na co dzień?
Tadek chodzi do przedszkola leśnego, do którego mamy 5 kilometrów. Mm-hmm. I znowu, może to przedszkole jest takie mało miejskie i mało warszawskie, ponieważ jest to przedszkole przy Lasku Bielańskim i Tadek spędza całe dnie w lesie, w błocie, z patykami i szyszkami.
I to jest listkami. Bardzo świadomy wybór, prawda?
Tak, zdecydowanie.
Bo nie jest to najbliższa placówka przedszkolna waszego miejsca zamieszkania.
Nie jest najbliższa, nie jest też bardzo daleka, ale no rzeczywiście ja pamiętam kiedyś jeszcze, nie mieliśmy w planach posiadania dzieci, ale czytaliśmy wspólnie w jakimś tygodniku ciekawy artykuł na temat przedszkoli, w ogóle edukacji, która się odbywa w lesie, który to model gdzieś tam się pojawił w Skandynawii, chyba w Norwegii. No i nas to, pamiętam, zachwyciło. Także potem, jak żeśmy usłyszeli, mając już berbecia małego, że coś takiego jest możliwe u nas, to żeśmy zaczęli się rozglądać i są już te przedszkola. I to żywy dowód na to, że można być mieszkańcem wielkiego miasta, a jednak wychowywać dziecko też w duchu trochę bliższym przyrody niż tylko przestrzeń wielkomiejska.
A powiedzcie, o co tu chodzi? Chodzi właśnie o przyrodę, czy o kontakt właśnie z bakteriami, żeby te dzieci tam się codziennie update'owały? Pewnie tam są jeszcze jakieś zwierzaki, jak sądzę, że to jest przedszkole leśne, to może można liczyć.
Zwierzęta tylko dzikie są. Uh-huh. Pająki uh-huh. w toalecie nawet, uh-huh. które jest wychodkiem. Uh-huh. No, nam bardzo zależało na tym, żeby dzieci miały dużo ruchu uh-huh. i żeby przebywały na świeżym powietrzu, czyli tak bardziej w stronę staromodnego może spędzania czasu przez dzieci, a nie w miejscu, gdzie jest dużo plastikowych, kolorowych, hałasujących zabawek i myślę, że to jest dla nas najważniejsze. Że
tak, dla mnie to jest jeden z największych atutów tego przedszkola, że dzieci właściwie są tam bez zabawek. Zabawkami są patyki, szyszki, ewentualnie łopatki, grabki, coś,
albo
czy
siekiera,
można przelewać
prawdziwa.
Wodę. Tak, siekiera, coś z pomocą czego można sporządzić ognisko, szałas, konstrukcje, budowle, jak również kopanie dołów i systemów irygacyjnych jest, ale również sadzenie roślin. Także te dzieciaki są naprawdę pod tym względem troszkę inaczej się wychowują i obserwujemy po naszym synu, że to ma wpływ na resztę jego sposobu spędzania wolnego czasu. Znaczy, to jest chłopiec, który się potrafi bawić absolutnie wszystkim. Nie potrzebuje mieć najnowszego zestawu garażu z 1000 samochodów.
Żeby który za chwilę wyrzuci i trzeba będzie go zamienić na następny zestaw. Jeszcze
czasami nowszy. Wystarczy mu 5 widelców i on sobie wymyśli, co z nimi zrobić. I to jest super.
Świetne. A Staś? Staś chodzi już do szkoły.
Staś chodzi do szkoły, do 5 klasy. Stasiek chodzi do fantastycznej szkoły w Ursusie. Bardzo żałuję, że nie jest to szkoła bliżej, ale jest to kompromis lokalizacyjny pomiędzy domem naszym, a domem jego taty. Także, także też tutaj mieliśmy dużą wątpliwość, czy tatka nie posłać do tej szkoły, bo z jednej strony naprawdę szkołę i panią dyrektor i nauczycieli uwielbiamy tam, a z drugiej strony jesteśmy zmęczeni wożeniem codziennym Stasia, który już teraz na szczęście samodzielnie porusza się po mieście i to nam przyniosło ulgę, więc już wolimy drugiego syna. Nie
Ale
musieć
też możemy chyba
tak
opowiedzieć
daleko.
Ciekawą anegdotę, że w tym roku w wożeniu Stanisława, bo ta szkoła zwłaszcza popołudniami jest wyzwaniem, żeby się tam dostać, a zwłaszcza wrócić, a już nie mówiąc o jakichś dodatkowych zajęciach popołudniowych dla dziecka. No więc jak wszyscy dobrze wiemy, mamy sporo gości w Warszawie za jednej i drugiej wschodniej granicy. I okazało się, że na naszej ulicy mieszka bardzo znany białoruski aktor, który z Białorusi najpierw uciekł na Ukrainę, a z Ukrainy stał się warszawiakiem razem ze swoją ukraińską żoną. Facet rozpoznawalny na Białorusi, był też dyrektorem tam teatru, grał w filmie nominowanym do Oscara. W tej chwili jeździ na Uberze po Warszawie.
Naprawdę nie odnalazł się tutaj w zawodzie? Znaczy nie próbujesz?
No próbuję, ale nie jest to łatwe. Bariera języka i różne inne zawody.
Trochę gra w Lublinie chyba 12
tak,
maja.
Tak, zrobili jakiś spektakl. No, coś tam działa, tak. No ale musi zarabiać, więc jeździ, bo lubi też jeździć. No i staramy się różnym przybyszom na różne sposoby pomagać. Również tak, żeby dawać im pracę, więc Igor czasami naszego Stacha wozi.
To polecam wam jeszcze kartę warszawiaka. To jest bardzo fajna rzecz. A wy macie swoje?
I w aplikacji w telefonie.
Świetnie. To pomaga.
Z kartą miejską.
Tak. A Staś już jej używa?
Tak, Stasiek używa i używa karty miejskiej.
Zaczął właśnie podróżować po Warszawie sam.
Zachwycony samodzielnością.
A powiedzcie waszym zdaniem, jak rozmawiacie ze znajomymi z własnych doświadczeń, jak bardzo rodzinna jest Warszawa, jak bardzo rodzinnym miastem jest Warszawa? Czy ona się w jakiś sposób wyróżnia na tle miast, które znacie ze względu, nie wiem, na miejskie inwestycje, place zabaw, nie wiem, żłobki? Nie wiem, czy wiecie, że w Warszawie jest bezpłatny program żłobków, czyli każdy może skorzystać z bezpłatnego żłobka. Ale waszym zdaniem oczywiście, czy Warszawa jest miastem bardzo rodzinnym, przyjaznym dla rodzin, czy takim... Średnio.
Myślę, że bardzo dużo zależy od dzielnicy. My sami jesteśmy szczęśliwymi, póki co przynajmniej mieszkańcami Żoliborza, który jest no jednak wyjątkową i bardzo spokojną dzielnicą. I po raz pierwszy, a mieszkam w Warszawie i mieszkałem w różnych dzielnicach, a jestem warszawiakiem od 20 lat, więc mam trochę porównania, ale dopiero pierwszy raz tam na Żoliborzu doświadczam czegoś takiego jak na przykład sąsiedztwo. Także znam swoich sąsiadów, spotykam się z nimi, mogę pożyczyć pompkę do roweru albo kilo mąki, jak akurat nam zabraknie, czy dwa jajka. Tego nie doświadczałem nigdzie indziej, więc myślę, że bardzo dużo od tych dzielnic zależy i właśnie takie życie rodzinne pewnie siłą rzeczy również. No trudno porównać blokowisko do innego miejsca, czy jakieś apartamentowce, strzeżone osiedla. Bardzo sam mieszkałem na strzeżonym osiedlu. Niby tam wszystko było i komfort był ogromny, ale teraz jakby też mam poczucie ulgi, że za tych krat trochę wyszedłem.
Duża anonimowość, nie? I taki rodzaj oddzielenia ludzi od siebie.
Trochę tak.
W takich miejscach.
Trochę tak.
Dodałabyś, Kasiu, coś do tego?
Tak, ja uważam, że Warszawa ma niesamowite możliwości, jeżeli chodzi o takie życie rodzinne. I Tadek na przykład uczęszcza do Domu Kultury na zajęcia szachowe i ilość z takich przeróżnych zajęć dla dzieci jest olbrzymia. I my mieliśmy z chłopcami taki moment, ja miałam, że z kolei chciałam skorzystać z jak największej ilości tych możliwości. Co skończyło się tym, że chłopcy byli przebodźcowani w pewien sposób. I rzeczywiście weekendy nasze wyglądały tak, że było tak dużo różnych atrakcji, z których można było skorzystać z dziećmi, że trudno było się zdecydować na coś.
I ale niektóre nam zostały,
poranki, prawda? Na targu śniadaniowym, później w ciągu dnia Uniwersytet Dzieci, który został.
Tak, tego jesteśmy, właśnie to chciałem powiedzieć, jesteśmy fanami Uniwersytetu Dzieci. Kasia, powiedz może dwa słowa dla tych, którzy nie wiedzą, co to.
No, Uniwersytet Dzieci są to zajęcia dla dzieci prowadzone na prawdziwych uniwersytetach, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na SGGW, na Uniwersytecie Warszawskim. I dzieci tam mają oczywiście dostosowane do swojego wieku, ale zajęcia w prawdziwych salach wykładowych.
Z indeksem.
Z indeksem, z prawdziwymi wykładowcami z uczelni.
Niech to działa na wyobraźnię, nie? Jest się małym dzieckiem, a idzie się na wielki uniwersytet, który dla nas w naszych czasach był czymś takim zupełnie niedostępnym, nieosiągalnym albo mitycznym wręcz.
Ja studiowałam na Uniwersytecie Medycznym SWPS-ie i SGGW. UW mnie ominęło i jak odprowadzałam Stasia do Audi Maxu na wykład inauguracyjny, to pamiętam,
poczułaś,
że
dreszcz emocji?
Tak, serce biło mi szybciej i sobie pomyślałam, że ja tego nie doświadczyłam, a mój synek owszem.
A ja z kolei jak odprowadzałem chłopaków na jakieś zajęcia, zostałem siłą wcielony w zastęp wykładowców Uniwersytetu Dzieci i jedno zajęcia poprowadziłem.
Z czego?
No, czym jest aktorstwo, czym to się je, jak wyglądają trudy i blaski tego zawodu z mojej perspektywy.
Świetnie. A powiedzcie, czym jeszcze waszym zdaniem miasto powinno zachęcać rodziny, żeby czuły się jak u siebie? Co waszym zdaniem miasto powinno robić takiego, żeby te rodziny czuły się tutaj jeszcze bardziej rodzinnie w Warszawie?
Myślę, że jakby jeszcze coś mogła chcieć, to rowery miejskie w różnych rozmiarach, żebyśmy mogli czasem się przesiąść na mniejszy rower chłopcy.
Czyli Veturillo dla dzieci również.
Tak. To ciekawy pomysł. My mamy w sąsiedztwie Park Żeromskiego, który przez półtora roku prawie był nieczynny z powodu remontu, mówię o placu zabaw przede wszystkim, i który cieszy się tak monstrualną popularnością, że to jest wręcz niewiarygodne, że po prostu tam to, co się tam dzieje, ja tam osobiście spotkałem też...
Kolejki na plac zabaw.
Też, ale spotkałem tam kolegę, Nawet dość znanego, ale nie wiem, czy by chciał. W każdym razie znany kolega z dzieckiem tam przyjeżdżał metrem z Mokotowa. Że to jest właśnie
się
ich
pochuśtać na żoli.
Ulubiony plac zabaw. Więc jak widzę ten dziki tłum, który właściwie no, zaczyna... my bardzo lubimy to miejsce, ale tam jest po prostu za dużo ludzi. Więc się zastanawiam...
Może trzeba o 6 rano po prostu przychodzić.
A może tak, a może po prostu tego typu miejsc mogłoby być jeszcze ciut więcej, żeby jednak ludzie mogli, dzieciaki, żeby mogły sobie z niego normalnie korzystać, a nie wydzierali sobie, a nie czekali w godzinnej kolejce do huśtawki.
No tak, czyli więcej takich dobrych placów zabaw, które faktycznie mogą przyciągać ludzi. Jeszcze więcej.
Ale są to na, jest ta rada, jak na rozumiem, Kępie Potockiej takie mniej uczęszczane, bardzo fajne place zabaw. Więc ja myślę, że ten Park Żeromskiego jest tak komunikacyjnie dobry po prostu.
Mówisz o tym placu zabaw, który jest blisko już Lasu Bielańskiego,
tak,
prawda?
Tak, on jest faktycznie... Drewniane słonie i pająki.
Tam jest bardzo ładnie.
Fajnie się sprawują też takie miejsca, które widziałem w innych miastach, w innych krajach, gdzie w przestrzeni miejskiej są takie atrakcje, które zazwyczaj są płatne gdzieś, jak na przykład ściana wspinaczkowa.
Tak.
Ale pamiętam, byliśmy w Rabce, przepięknie zrobiony przy parku, przy potoku, po prostu ściana spinaczkowa i rzeczywiście to jest coś, wielka frajda. Tak, wielka
frajda. Ona nie może być zbyt wysoka, żeby te dzieci sobie tam nie zrobiły, ale już mogą ćwiczyć te pierwsze uchwyty i pierwsze sposoby wspinania się.
No bardzo jestem ciekawy, jak się będzie jestem ciekawy od 30 lat, jak też pewnie większość warszawiaków, jak się będzie rozwijać okolica Pałacu Kultury i Placu Defilad, no bo najpierw bardzo, bardzo długo czekaliśmy, żeby cokolwiek się wydarzyło. Teraz zaczyna się coś dziać, no i dużo czytamy, słyszymy, że będą drzewa, że będzie coś, że w muzeum będzie też przestrzeń.
No buduje się MSN.
No więc właśnie.
Za chwilę siedziba TR-u.
No więc właśnie, więc ponoć ma być tam też przestrzeń taka dla mieszkańców, niekoniecznie wybierających się od razu do teatru czy muzeum. Myślę, że tak, taki w tę stronę, to są świetne wydarzenia. Mówię to też jako aktywny uczestnik miejsca pod tytułem Nowy Teatr na Mokotowie, który stał się jakimś takim centrum spotkań i życia, nie tylko teatralnego czy bibliotecznego, ale też kawiarnia, też dzieciaki, szaleństwo, duży plac.
Księgarnia.
Woda.
Księgarnia, której można sobie buszować. Tak, ja potwierdzam to, bo też lubię tam się po prostu na lunchu mówić, mimo że jestem gdzieś na Żoliborzu albo w północnej części Warszawy. Warto jest tam metrem przyjechać i zjeść sobie coś albo spotkać się. Trochę chciałbym was jeszcze dopytać o to aktywne spędzanie czasu z dziećmi. Jak wy go spędzacie, jeżeli już jesteście w Warszawie, czy to jest raczej właśnie wyjście do jakiegoś parku, czy to jest może rower? Wiem, że ty Maciek kiedyś biegałeś, pamiętam, że
ja biegałem i
biegałeś maratony.
Maratony to nie, ale półmaratony to biegałem i
no, półmaraton to jest maraton, tak jak podpułkownik jest pułkownikiem.
No tak, podoba mi się ta interpretacja. Byłem też triatlonistą, więc trochę tych ćwiczeń różnych było i moim naturalnym przyjacielem, nie tylko w Warszawie, ale właściwie nawet w każdym obcym mieście, do którego przyjeżdżałem, na przykład z teatrem, czy z jakiejkolwiek innej okazji i szedłem sobie pobiegać, zawsze szukałem rzeki. No i nie, inaczej jest w Warszawie, jakby Wisła jest dla mnie właściwie bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o strefę biegową, tym bardziej, że mieszkam, właściwie każdy w Warszawie nie ma tak daleko do tej Wisły, tak? Bo ona jednak jest w środku. I po obu stronach jest naprawdę genialnie, fajnie, ciekawie, po jednej dziko, po drugiej troszkę bardziej bulwarowo, ale to jest moje totalnie naturalne środowisko biegowe i myślę w kategoriach, którym mostem dzisiaj pobiec, a którym wrócić. Moim wielkim marzeniem nie jest właśnie przebiegnięcie maratonu, ale wielkim marzeniem, nie wiem czy się kiedyś ziści, ale wciąż jeszcze nie tracę nadziei, jest przebiegnięcie całej Warszawy od po obu brzegach tam i z powrotem. To jest 36 kilometrów.
Właśnie chciałem powiedzieć, że to już będzie prawie maraton.
Prawie maraton, tak. Jeżeli wystartować skądkolwiek, pobiec do Mostu Północnego i wrócić Siekierkowskim w to samo miejsce, to jest około 36 kilometrów. No, może się kiedyś uda. Na razie, co mi się udało, wystartować z Żoliborza na północ i północnym pobiec na południe. Lublinie i wróciłem Łazienkowskim. To było 26 kilometrów, to jest mój rekord. Zobaczymy.
No to Tadzio i Staś są jeszcze za mali na takie wyczyny biegowe.
Właśnie Tadek ale na rowerze towarzyszył.
Ja biegałem,
Maćkowi.
A Tadzio jechał
świetny
na rowerze.
Świetny pomysł. Potwierdzam, to jest, ja też takie rzeczy uprawiałem, że właśnie, rodzina niebiegowa, ta taka mniejsza, mniejsze dzieci na rowerach, a tata sobie biegnie.
Tak, przy Centrum Olimpijskim tam jest naprawdę cudownie.
Rowery nam się zdarzają, aczkolwiek właśnie rowery mamy na wsi, musielibyśmy je zduplikować.
Albo wozić,
co jest trudniejsze.
Ale i to się zdarzało.
Ale wtedy zapominamy kluczyka od bagażnika i tak
ale
dalej.
Ale w Warszawie macie Veturillo.
No, ale nie dla dzieci właśnie. Ale my mamy dosyć taki jednak nawet weekend obciążony, jeżeli chodzi o zajętości przeróżne. Bo właśnie w weekend, w soboty są te zajęcia z Uniwersytetu Dzieci. Tadek marzy o tym, żebyśmy chodzili częściej do zoo. Zdarza nam się pójść na lody, czasami do teatru i też jak opowiadał Maciek o tym leśnym przedszkolu Tadzika, to ja cały czas mam przed oczami drugie oblicze też tatka, który uwielbia założyć garnitur, a ma ich już co najmniej dwa, jak nie trzy. Tadek ma 6,5 roku i żąda co jakiś czas nowego garnituru. Tadek uwielbia ubrać garnitur i iść do teatru z Maćkiem na spektakl w ogóle nie dla dzieci, tylko siedzi na Wujaszku Wani. Tam to już był, nie wiem, co najmniej 10 razy oglądał Wujaszka Wani, ale i ostatnio w Nowym Teatrze ze spektakli Krzysztofa Warlikowskiego go troszkę siłą zabieraliśmy.
To świetnie, nie nudzi się, wręcz przeciwnie, tak? Rozumiem, że go to wciąga.
Znaczy wciąga go, przy czym muszę to też powiedzieć z własnego doświadczenia, jeżeli sięgnę pamięcią 40 lat wstecz.
Miałeś podobnie.
Miałem podobnie i widzę po nim, że tę wielką fascynację, ale nawet nie dziełami sztuki teatralnej, tylko magią teatru. To jest to fascynujące przejście między jednym światem a drugim, że to wystarczy jeden krok i z dziwnej, ciemnej, pokrytej dyktą przestrzeni znajdujemy się, czy to w wiejskiej posiadłości, czy w dziwnej łazience, czy w czymś, co się widzą, wydaje, że właśnie tam się akcja dzieje.
A wszystko nagle dzieje się przy pomocy świateł, scenografii.
Tak, światła, muzyka, to jest
zmieniają,
coś, co
sztuczne dymy, tutaj rekwizyt, który na scenie się wydaje prawdziwy, a potem okazuje się, no, ten akt tworzenia się tej nowej rzeczywistości jest dla dziecka, niektórych dzieci, bardzo magiczny.
Kasiu, w jednym z wywiadów z tobą przeczytałem, że raz na kwartał robisz takie wagary synowi na dzień z mamą. Bardzo mi się to spodobało, zainspirowało mnie to. Opowiedz, skąd pomysł na takie rodzinne wagarowanie?
Zaczęło się od tego, że Stasiek ściemniał trochę, że go boli brzuch i potem okazało się właśnie, że to jest naciągane, więc poprosiłam go, że jeżeli coś nie będzie chciał iść do szkoły, a nic mu nie będzie, to żeby nie mówił, że go boli brzuch, bo wtedy ja się stresuję i martwię, tylko żeby mi wprost powiedział, że nie ma ochoty iść do szkoły. No i rzeczywiście tak w okolicy Dnia Wagarowicza na przykład teraz mu się zdarzyło i powiedział, że koledzy idą na wagary. Pomyślałam, że może to nie jest najlepszy pomysł, więc zrobiłam mu takie wagary prywatne z mamą, ale już rzeczywiście wcześniej też się tak zdarzało, na przykład jak wybuchła wojna i my byliśmy bardzo zaangażowani i działający, ale też miałam poczucie, że odbija się to na chłopcach, na wzroście ich poziomu stresu, więc robiłam im takie pojedyncze wolne dni, żebyśmy byli tylko i wyłącznie dla siebie, mogli zrobić sobie coś miłego i fajnego razem i uspokoić ich i pokazać im, że wszystko jest okej. No i w takim dniu staram się zawsze zrobić coś dla nich fajnego, ale też wartościowego, żeby to jednak nie był zupełnie dzień stracony, więc udajemy się albo do Zachęty, albo do Muzeum Narodowego, albo w jakiś albo na spektakl.
To też nie róbmy z nas takich konsumentów najwyższej kultury. No chodzimy z dzieciakami też na salę zabaw i
nie.
Na trampoliny.
W dniu wagarów.
Ja mówię o wolnym czasie. Tak.
W dniu wagarów chcę, żeby jednak było...
Żeby to były jakościowe wagary.
Tak, żeby to były jakościowe wagary. Idziemy również sobie na kawę bezkofeinową albo sok pomarańczowy z Stasiek. Także tak próbuję, ale naprawdę zależy mi na tym, żeby to był miły dzień i żeby można go wykorzystać na coś, na co zazwyczaj nie ma czasu. Mhm.
Wspomniałaś o wybuchu wojny w Ukrainie. Warszawa stała się takim miejscem wyboru dla wielu Ukraińców, a wasz dom, podobnie jak domy wielu warszawiaków, był również takim schronieniem. Opowiedzcie trochę o tym doświadczeniu. Czego nauczyła was ta sytuacja jako rodziny? Bo trochę powiedziałaś właśnie o tym, że ten poziom stresu i to pomaganie ma też oczywiście swoje koszty, ale ono ma też pewne koszty rodzinne związane z tym, jak dzieci to odbierały.
No u nas od ponad 3 lat cały czas właściwie są uchodźcy w domu.
Tak, trzeba powiedzieć, że jesteśmy trendseterami tego zjawiska, bo przyjmowaliśmy rodziny jeszcze na długo przed wojną, a nawet innymi kryzysami, bośmy mieli rodzinę czeczeńską. 3 lata temu przez rok w domu. Mhm.
Tak, i ostatnio, jak kończył się Ramadan, to z dzieciakami właśnie pojechaliśmy do Madiny, która już teraz ma swoje mieszkanie, świętować zakończenie Ramadanu. Byli tam też studenci z Ukrainy, z Tadżykistanu, mieszanka ludzi z kilku krajów i dzieci były... No, dla nich to jest zupełnie normalna sytuacja, że spotykamy się z wyznawcami innych religii, innych kultur, z innych krajów i dogadujemy się może niewerbalnie, ale w jakiś inny sposób. Teraz cały czas mamy rodzinę z Ukrainy i dla chłopców to jest w sumie też normalna sytuacja. Jak właśnie wybuchła wojna, a były takie dni czy noce, że u nas kilkanaście osób było w domu, to Stachu zapytał, dlaczego my nie pomagamy uchodźcom, na co otworzyłam szeroko usta i oczy ze zdziwienia. A Stasiek mówi, no zawsze mieliśmy uchodźców, dlaczego nie robimy nic więcej? Więc ja myślę, że dla naszych dzieci to jest sytuacja zupełnie normalna i już trochę trudno im pamiętać taki czas, że nikogo nie było wcześniej w domu.
A czego was ta sytuacja uchodźcza nauczyła o sobie? Dowiedzieliście się czegoś nowego o sobie?
Ja na pewno tak. Chyba nie wiem, czy ja potrafię w ogóle jakoś o tym mówić, bo to są z jednej strony sprawy trudne, z drugiej proste. To jest taki paradoks taki, ale rzeczywiście często jak opowiadam o tym, że mamy w domu gości od jakiegoś czasu, spotykam się z taką reakcją, że no ja to chyba bym nie dał rady. Ja rozumiem tę reakcję, bo gdyby mnie ktoś zapytał 15 lat temu, to pewnie bym odpowiedział podobnie. Tymczasem tak skręciło nam życie, chociaż nie przykładaliśmy starań do tego, żeby ono, nie założyliśmy sobie, no to teraz my będziemy jakoś pomagać, charytatywni. Po prostu nagle się zrobiła jedna potrzeba, druga od słowa do słowa. Też muszę powiedzieć, że te decyzje nie były roztrząsane jakoś bardzo długo, co mi się wydaje kluczowe, bo gdyby człowiek zaczął tak wszystko ważyć na szalkach rozumu, to nie wiem, czy by się kiedykolwiek na to zdecydował. A tak to zrobiła się taka potrzeba. Kasia mówi, słuchaj, co robimy? Ja patrzę na nią, ona na mnie i po 10 minutach, no to bierzemy. No i tak to właściwie trochę skok na bungee taki. I stwierdziliśmy, że... Znaczy odnaleźliśmy się w tym jakoś.
Ale dowiedziałeś się o sobie i o Kasi tego, że jesteście ludźmi otwartymi na przykład dzięki temu? Czy dowiedzieliście się czegoś nowego? No. Bo dopytuję o tą nowość w tej sytuacji, no bo to jest nowość. A tak jak mówisz, że kiedyś być może byś się bardziej zastanawiał dzisiaj.
Na pewno nasi synowie właśnie się czegoś dowiedzieli.
No właśnie.
O świecie, tak. I to myślę, że dostali taką lekcję, na której nam bardzo zależało, żeby im uświadomić tego,
lekcja tolerancji?
Nie, przede wszystkim tego, że to jak my żyjemy,
to nie jest
czym
norma.
To nie jest norma i że są na świecie ludzie, którym jest gorzej. Gdybyś, nie wyobrażam sobie, co byśmy musieli, jakich kazań naprawić i jakie opowiadać historie, żeby to do nich dotarło, a tu właściwie nie musimy nic mówić, bo oni na własne oczy widzą, że ktoś po prostu
z kilkoma walizkami musiał uciekać ze swojego płonącego kraju,
tak.
A nawet z reklamówką. Słuchajcie, mam taką propozycję małej zmiany nastroju, takiej przerwy trochę w naszej rozmowie, bo będzie kwestionariusz warszawski. To jest 10 pytań, które zadaję takich samych wszystkim gościom podcastu Warszawa Mówi. I chciałbym, żebyście odpowiadali bardzo krótko. Najpierw Kasia, potem Maciek. Oczywiście możecie odpowiedzieć tak samo, ale to będzie bardzo ciekawe dla nas. Na początku pierwsze pytanie. Dokończ zdanie, a właściwie dokończ słowo. Warszawa to dla mnie?
Miasto, które kocham.
Warszawa to dla mnie?
Miejsce wypełnione energią, która współgra z moją energią, zwłaszcza kiedy chcę pracować i się rozwijać.
Prawy czy lewy brzeg Wisły?
Lewy.
Lewy oswojony, prawy coraz bardziej mnie zaciekawia.
Który wybierasz?
Na razie jeszcze lewy, ale nawet ostatnio mówiłem, że gdybym miał coś jeszcze, czegoś doświadczyć w życiu, to być może tego prawego brzegu.
Campinos czy Saska Kępa?
Campinos.
Campinos, chociaż moja odpowiedź jest powodowana w dużej mierze tym, że bardzo często jako filmowiec, kiedy sceny dzieją się w lesie, to się właśnie dzieją w Campinosie, więc ja często do pracy jeżdżę do Campinosu, zwłaszcza, że morduję tam jakieś nieletnie kobiety.
Samochodem czy rowerem?
Rowerem.
Chętnie rowerem, ale właśnie odrestaurowałem skuter po dwóch latach stania na podwórku i muszę powiedzieć, że to jest wielka przyjemność.
Świetnie.
Tylko trzeba być ostrożny.
Tak jest. Wakacje all inclusive czy działka za miastem?
Działka za miastem, a najchętniej kemping w lesie.
Ja lubię i to, nie ukrywam, że... Znaczy all inclusive to może tak nie jeździmy, ale, ale podróże dalsze i w dobrym hotelu czemu nie, ale działka jednak rzeczywiście na tym etapie naszego życia ewidentnie wygrywa.
Czy polecenie nie brzmiało, że mamy szybko odpowiadać i krótko?
Szybko, nie krótko.
Jest szybko. Wieczór w Operze czy na Stadionie Narodowym?
Opera.
To ja na stadionie, co tam będziemy
się... A co byś na Stadionie Narodowym obejrzał? Mecz czy raczej koncert?
Koncert. Raczej koncert, ale na mecz też bym poszedł.
Targi książki.
No, właśnie. Ze schroniska czy z hodowli?
Ze schroniska. Dwa mamy.
Mamy ze schroniska, tak.
Psy czy koty?
Psy.
Dwa psy. Czy jesteście, że tak powiem, w opcji psiarze? Czy koty?
Tak, chociaż Tadzik ostatnio woli koty i ostatnio nawet był w schronisku dla zwierząt i chciał wziąć kota, ponieważ nasza figa ma taki charakter bardzo gończo-polowniczy, więc powiedzieliśmy mu,
żeby
nie
powiedzieć
może,
wprost, że jest mordercą.
Że nie możemy mieć kota, na co Tadek powiedział, no to może wymienimy, weźmiemy ze schroniska kota, a oddamy figę.
Mąż, żona czy partner, partnerka? Właściwie odpowiedź jest w pewnym sensie już zadekretowana. No ale proszę
głupia
bardzo.
Sprawa, no chyba mąż.
Macie? Żona jest fajna.
Żona okej. Okay. Dzień świra czy miś?
Dzień świra.
A coś jeszcze takiego milszego? Nothing Hill.
Nie, chodzi nam o takie porównanie dwóch filmów, które gdzieś się odnoszą do... Są warszawskie.
Tak, ale oba są jakieś takie smutne.
Dlaczego? Dzień świra jest bardzo śmieszny.
No miś ale też.
No to miś.
Miś jednak. I ostatnie, dziesiąte pytanie. Też proszę o dokończenie zdania. Warszawa mówi o...
Nie wiem.
Mówi o czasie. O czasie przeszłym, teraźniejszości i przyszłości. To jest... Tego, nie da się uciec od tego w tym mieście.
Świetne. Czyli historia przeplata się ze współczesnością.
I przyszłością.
I przyszłością. Taka dynamika. Dynamika miasto dwóch powstań i jednocześnie dynamicznie rozwijające się. Kasia, Warszawa mówi o?
Dynamika i różnorodność, ale to mówi o dynamice i różnorodności.
Mówisz,
trudne
zdecydowanie.
Pytanie.
I teraz chciałbym trochę o was, tak, żebyście trochę opowiedzieli o tym, jak stworzyliście swoją rodzinę, ale zanim stworzyliście rodzinę, to stworzyliście związek, więc mamy takie czasy, w których wszystko dzieje się bardzo szybko, natychmiast. Mamy taki nadmiar wszystkiego. Jak tworzyć związek we współczesnych czasach? Taki związek, który potem przeradza się w rodzinę, w jakąś odpowiedzialność, bliskość. Co jest waszym takim przepisem na związek w tych czasach takich, wiecie, instantowych. Nie? Wszystko jest jak z torebki, którą zalewa się wodą i ma się momentalnie zupę.
Ostatnio mieliśmy 11 rocznicę, więc to już bardzo nie instant. Mhm. Moim zdaniem rozmowa i docieranie się takie, albo w ogóle wyrażanie siebie i opowiadanie o sobie, bo my się i na bieżąco poznajemy, ale też się zmieniamy, więc cały czas musimy się poznawać. I myślę, że to jest bardzo ważne i też mówienie o swoich i potrzebach, i chęciach, i bolączkach jakichś. Mhm.
No, zgodzę się, chociaż muszę też powiedzieć, że jak większości facetów mówienie nie jest moją, zwłaszcza mówienie o sobie, swoich uczuciach, stanie człowieczeństwa nie jest moją najmocniejszą stroną. Dlatego dorzuciłbym też do tego wspólnotę najgłębszych wartości, ale nie wszystkich, tylko tych, które mówią nam o tym, jak chcemy żyć, jak chcemy te najważniejsze rzeczy w życiu, jak ich doświadczać i w którą stronę pchać tę rzeczywistość. Bo potem, czy mistrz, czy dzień świra, to się możemy, nawet spierać. Fajnie jest, że się spieramy i się różnimy i rzeczywiście możemy podać mnóstwo przykładów, gdzie po prostu w ogóle się rozjeżdżamy, czy też, jakby powiedział optymista, uzupełniamy. Natomiast jakbyśmy się nawet czasem nie pokłócili o filmy, czy nie wiem, Romana Polańskiego, czy ruchy feministyczne, no różne rzeczy, które się
czy
można
sztuczną
dzisiaj,
inteligencję, o której tyle się mówi. Tak. Kto z nas straci
dzisiaj
pracę?
O tym rozmawialiśmy. Dokładnie, tak.
No właśnie, też o tym myślałem.
To jednak wiemy, co jest w życiu cenne, w jaki sposób chcemy żyć, czym są dla nas wartości, jakie to są wartości. I to nawet właśnie czasami nie musimy o tym bardzo długo rozmawiać, wbrew temu, co powiedziała Kasia. Że oczywiście tak, musimy się ciągle poznawać i musimy się umieć komunikować, bo też często łapiemy się na tym, mimo tych nastu już lat, że się nie rozumiemy. Znaczy, że myśleliśmy, że się rozumiemy, ale dopiero po tygodniu, jak sobie już wszystko w końcu doszło do kolejnej jakiejś rozmowy i coś zaczynamy sobie wyjaśniać, aha, to ja w ogóle źle zrozumiałem, co ty do mnie mówisz, bo ja sobie zupełnie co innego wyobrażam. Myślałem, że ty się przejęzyczyłaś, a ty mówiłaś expressis verbis.
Czy tą wartością jest rodzina, między innymi, o której, bo Maciek mówi o tych najgłębszych wartościach, może to jest coś jeszcze innego?
Na pewno rodzina, ale już kolejny raz o tym mówisz, a mi się wydaje, że jednak cały czas my się różnimy i w tych rzeczach.
No ale wiemy,
w tych głębokich wartościach.
Przykład, jak chcemy wychować dzieci. Nie? Tutaj nie mamy jakiegoś źródła konfliktu. Mówię o tym. Chcemy przyjąć uchodźców, to ich przyjmujemy. Nie mamy tutaj jakiejś rozbieżności. Możemy mieć rozbieżności na temat tego, czy kupiłem zdrową żywność, czy znowu się pomyliłem i coś producent nabrał mnie na brązowe opakowanie, które myślałem, że jest eko, a w środku był sam cukier.
Kasia stosuje jako dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka taki terror w domu.
Znęca się potwornie.
Tak? Powiedz o tym, jak się znęcasz, bo mnie to właśnie trochę fascynuje. Czy to stało się pewnym rodzajem takiego wymogu naszych czasów, że dzisiaj ludzie, którzy źle się odżywiają, są traktowani trochę tak dziwnie, tak jakby nie myli zębów albo nie wiem, popełniali jakieś faux pas.
Nie znęcam się. Nawet mam audycję w radio i potem słyszę, że jestem usprawiedliwieniem dla wielu osób w grzechach w takich kulinarnych, bo mówią, że ja powiedziałam, że najważniejsza jest przyjemność z jedzenia. Nie znęcam się, no ale oczywiście zwracam na to uwagę i Maciek mówi, to może zamówimy pizzę. A ja mówię, no to może jednak ugotujmy zupę, więc rzeczywiście może moja prośba o to, żeby...
Nie, ale znęca się, bo ja się oczywiście zbyt wyraziłem humorystycznie i zbyt ogólnikowo, natomiast autentycznie się znęca, jak ja właśnie popełniam jakieś niechcący błędy, jak właśnie wczoraj zakupiłem sobie granolę, myśląc, że kupuję zdrowe jedzenie, a to oczywiście jest niezdrowe, bo ja czegoś tam nie sprawdziłem. Czyli składu i wszystkiego.
Ale
bo tam jest pszenica i różne inne.
Nie pszenica, tylko tam było strasznie dużo cukru. Po prostu. I Maciek naprawdę pomyślał, że jak jest brązowo-zielone opakowanie, to to jest ekologiczne i w papierze, a tam jest napisane właśnie wyrzucać do plastiku i
wierzysz w to, że kobiety faktycznie czytają składy produktów? Robisz to? Ja nigdy tego nie robiłem. Nigdy, ja znaczy, intuicyjnie wybieram te, które uważam za zdrowe, ale nigdy w życiu nie czytałem sobie składu dokładnego,
znaczy, co ja jest mógłbym napisane. Czytać tylko
w domu słyszę, że zobacz, co tutaj jest na tym, co tu jest napisane. No i potem jest cukier, sacharoza, laktoza i tak dalej.
Jak idę do sklepu, żeby kupić rzeczy, na które mam ochotę, albo które chcę, mam przepis i to jakoś w miarę mi te zakupy idą. Jak listę sporządza moja małżonka, to już te zakupy trwają dwa razy dłużej, bo tam jest na przykład przyprawa kumin i jak ja mówię pani ekspedience, gdzie jest kumin po przeszukaniu całego sklepu trzykrotnie, to pani mówi kminek? Nie, kumin. Ku co? Ta pani nawet nie wie, o co ja pytam. Więc one się gdybym ja do tego dołożył jeszcze czytanie etykiet, to prawdopodobnie bym w ogóle nie wyszedł przed zamknięciem tego sklepu. Więc rzeczywiście czasami omijam ten punkt, jakże ważny punkt wyborów konsumenckich.
No ale na szczęście jest targ w fortecy i można tam zrobić zakupy bez czytania etykiet.
I znowu Żoliborz wraca, nasz ulubiony. No właśnie, bo chciałbym jeszcze was zapytać o ten patent na rodzinność. Tworzycie rodzinę patchworkową i trochę słuchając was mam takie wrażenie, że macie jakiś taki wasz szturowy patent na rodzinność.
Ja wiem, czy mamy. Jeśli mamy, to jakoś nie do końca uświadomiony. No, to nie jest poza tym, chyba to nie ma patentów. To jest tak, że czasem nam coś wychodzi, a czasem nam nie wychodzi. Mhm. Jak to w życiu, jak to w większości ludziom. No staramy się. Mnie się wydaje, tak teraz myślę na gorąco, że dość ważną cechą naszego domu jest to, że prowadzimy dom otwarty. Nie mówię już tutaj, abstrahuję nawet od uchodźców, o których już mówiliśmy, ale mamy naprawdę sporo przyjaciół i oczywiście rodziny dalszej, którą lubimy gościć i których lubimy gościć i naprawdę przez nasz dom często się przewija tłum ludzi. Ale mówię o tym w kontekście twojego stwierdzenia, bo myślę, że nasza rodzina na tym bardzo zyskuje. I my się dużo o sobie też dowiadujemy przez tych naszych gości. Jeśli miałbym powiedzieć, czy my mamy jakiś patent, to ja myślę, że to jest jakiś patent.
Dom otwarty.
Dom otwarty i na przykład kiedy przychodzą goście i się wygłupiamy przy nich i ja opowiadam, a właśnie, albo Kasia mi coś tam, a Kasia mówi, a Maciek to, a dzieciaki to. My siebie też słuchamy inaczej przez uszy naszych gości i innych. I dużo się o sobie nawet w żartach i wygłupach dowiadujemy.
A z drugiej strony ja bardzo lubię te momenty, kiedy zostajemy sami i na przykład siadamy na łóżku w sypialni we czwórkę i gramy w grę Dobre Pytanie. To jest taka prościutka gra, gdzie są pytania, na przykład gdybyś mógł cofnąć się w czasie, to do którego momentu byś się cofnął, albo najmilsze wspomnienie z dzieciństwa, albo wymień trzy swoje pozytywne cechy. I zajmuje nam to dosłownie kwadrans czasami, ale jakoś tak się poznajemy i zbliżamy, albo nie wiem, gramy partyjkę w kalambury, czy w Rumi Kuba, czy w coś, że jednak potrafimy też docenić ten nasz czas we czwórkę, nie?
To prawda.
A powiedz, gdy no, faktycznie jesteście razem i gdy sobie myślicie o sobie, jakimi jesteście rodzicami, to jakimi jesteście rodzicami? Znaczy, wiem, że to jest pytanie pewnie bardziej do waszych dzieci, ale gdybyście teraz sami o sobie jesteście rodzicami, którzy wprowadzają zasady, nie wiem, liberalnymi, otwartymi, jakie to jest rodzicielstwo?
Przede wszystkim ja muszę powiedzieć, że sam się zastanawiam, czy jest wiele, bo chyba ich zbyt dużo nie ma wspólnych mianowników między tymi trzema rodzajami ojcostwa. Tak? Ja jestem ojcem dorosłej już córki z pierwszego małżeństwa, jestem ojczymem dla nastolatka Stasia i jestem tatuśkiem późnym, można tak powiedzieć, dość dla 6-7-latka Tadeuszka.
Czyli jesteś ojcem w trzech osobach.
Jestem, tak. Właśnie zresztą rozmawiamy dosłownie na kilka dni przed wydaniem zbioru moich felietonów, które przez 6 lat, po 2 lata na dziecko prowadziłem, spisując różne przygody właśnie, zaczynając od narodzin Tadzia Maleńkiego, przez listy do dorosłej córki, skończywszy na cyklu Oczyma Ojczyma. Każdy z tych trzech cykli ma 24 odcinki i właśnie teraz wydawnictwo wydawnictwo nam robi ucztę, bo zebrało, zbierze to wszystko w jednym tomie. No i dużo mam na ten temat takich przemyśleń, intuicji, pewnie też anegdot, wszystko w tej książce jest mniej więcej dotknięte i opisane, ale to są trzy różne ojcostwa tak naprawdę. Czy ja wiem, czy jest jakiś wspólny mianownik, już chociażby z racji wieku, tak? Mhm. Jak się Matylda rodziła, ja miałem 25 lat.
Inaczej no rozmawia się z dorosłą córką,
dzisiaj
prawda?
Mam 47, więc jestem w tak innym miejscu w życiu, tak inną mam i sytuację, i energię, i w głowie inaczej. No ale pewnie coś, jakby te dzieciaki...
Czytanie na pewno. Czytasz wszystkim. Czytam, i nawet Matyśce tak. Ostatnio czytałeś coś.
Tak, czytam. Wieczorami czytam, to prawda, od zawsze. Ale też no, bardziej się tak zastanawiam ogólnie, no, jak, czy są jakieś cechy charakteru, które moje dzieci by powiedziały, tak, to taki właśnie jest tata. Ja myślę, że jestem takim na przykład człowiekiem, który stara się być spokojny, ale do pewnego momentu. I tak się staram, w końcu jak mi się przeleje, to mogę wybuchnąć. Mm-hmm.
Kasiu, a ty jaką jesteś mamą?
Staram się być mamą konsekwentną i wymagającą, a z drugiej strony właśnie pozwalającą też trochę na luz, czy próbującą tak, zwłaszcza ze Stasiem, który jest już nastolatkiem i tak... Troszkę się oddalę, że próbuję z nim łapać jakieś takie momenty wspólne. Wczoraj spotkaliśmy się w centrum na chwilę w kawiarni i potem wracając do domu na piechotę, Stasiek złapał mnie za rękę odruchowo, ale po 10 sekundach zorientował się, że już chyba nie wypada, żeby nastolatek trzymał mamę i zabrał tę rękę, ale bardzo mnie takie chwile cieszą i staram się mieć właśnie taki dzień z każdym z dzieci na przykład, żebyśmy mogli się zbliżyć i potem jak wymagam, żeby poszli spać, umyli zęby, zrobili lekcje, wyprowadzili psy i tak dalej, to żeby jednak wiedzieli, że nie tylko są te obowiązki, ale też miłe momenty w życiu mogą być. Mm.
Twój blog, Mama w Wielkim Mieście, prowadzisz go z sukcesami. Powiedz, co Wielkie Miasto oferuje mamom? Bo pytałem generalnie o rodziny, o rodziców. Od razu powiem ci, Maćku, że nie będę pytał, co Wielkie Miasto oferuje ojcom. bo to jest ten właśnie, my jesteśmy gdzieś, ale to jest temat pewnie na inną rozmowę, że mama sama w Wielkim Mieście, a o ojcach się nie mówi. No, ojciec ma sobie sam poradzić, więc sobie jakoś radzimy. Ale co Wielkie Miasto oferuje tobie, a czego w takim mieście jak Warszawa mamie brakuje?
Ja myślę, że ja nie odczuwam, żeby mi czegoś w Warszawie brakowało. Jest bardzo dużo rzeczy, ale właśnie myślę, że może być aż za dużo i że możemy się w tym gubić. Zresztą w ogóle żyjemy chyba w takich czasach przesytu i nadmiaru możliwości. I już nawet myśląc w ogóle o możliwościach Warszawy, to jednak jest tak, że albo z wywieszonym językiem będę na wszystkich spektaklach teatralnych w mieście i na wszystkich wystawach dla dzieci, koncertach itd., itd. Albo mi się to nie uda i doświadczę FOMO, czyli tego lęku, że mnie coś omija. I myślę, że jednak warto jest sobie uświadomić, że nie trzeba skorzystać ze wszystkich opcji i możliwości. Więc ja tu taki przekaz bym miała, żeby może
rozsądnie
czasem
nie wybierać.
Mniej może być lepiej.
To się mówi czasami mniej znaczy więcej.
Tak. Mhm.
Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Tak trochę chciałbym zapytać, czy wpływacie na wybory życiowe waszych dzieci? Czy na przykład sugerujecie im coś? Czy próbujesz, Maćku, na przykład, nie wiem, mówić idź na piłkę albo na rower, albo idź gdzie indziej?
Dużo o tym myślę, szczerze mówiąc, bo rzeczywiście czasy są takie, że jest to nie tylko w dobrym guście, ale wręcz czujemy, że to jest nasza powinność w dzisiejszych czasach, być tym uczestniczącym rodzicem. Ale jeśli mam być zupełnie szczery, mimo że generalnie zgadzam się z tym i staram się rzeczywiście być, no na pewno jestem dużo bardziej uczestniczącym rodzicem niż jak chociażby mój tato z zamierzchłych czasów, Ale z drugiej strony, o czym się troszkę mniej mówi, ale martwię się, a nikt mi nie daje jakichś jasnych odpowiedzi w tym temacie, czy czasami nie przesadzamy w drugą stronę i nie stajemy się zbyt uczestniczący, zbyt opiekuńczy, zbyt dużo decyzji podejmujemy właśnie za nasze dzieci. I no nie wiem, są tak przerażające te statystyki, którymi jesteśmy bombardowani w serwisach informacyjnych o tych depresjach, nie mówiąc o samobójstwach, poczuciu alienacji, nieufaniu przez młodzież nikomu, totalnie niskiej samooceny. No co parę dni właściwie się to teraz słyszy, ale nikt jeszcze nie daje jakichś odpowiedzi, ani co z tym zrobić. No okej, okay, no jest telefon zaufania, no ale co ja mam z nim zrobić właściwie? Ani też skąd to, ja jeszcze nie przeczytałem przekonujących analiz, skąd to się bierze, czy my, jakie my robimy błędy, niech nam to ktoś szybko powie, to przestaniemy je może robić. Czy to aby nie jest tak, że ta nasza, to nasze uczestniczenie troszkę...
Na dopiekuńczość, taki parasol, nimi, prawda?
Tak, że po prostu ich, po prostu trzymamy za nich te widelce i noże i wkładamy im do ust to jedzenie i potem oni nie potrafią tego sami zrobić.
Wiesz co, może to my się staliśmy lękowi trochę.
No na pewno, ten właśnie na pewno. No my się dzisiaj cieszymy, że Staś sam zaczął wracać ze szkoły. Inna rzecz, że ma do przejechania kawał wielkiego, gigantycznego miasta. No, nie mniej, ja pierwszą podróż samodzielnie do szkoły zrobiłem w pierwszej klasie, w wieku Tadzika właściwie, więc o czym my tu w ogóle rozmawiamy?
Ale jeżeli chodzi o to i jak staramy się chronić dzieci, a z drugiej strony na co je namawiamy, to jest to aktywność fizyczna i bycie na... Boże.
Tak. Oczywiście nasze dzieci też uwielbiają elektronikę, jak wszystkie dzieci świata dzisiaj, ale bardzo to uzależniamy od ich ruchu fizycznego i czytania książek. Jeśli sobie zapracują na swoją elektronikę, to właśnie ruchem, wspinaczką, czym tam chcą. Ja ostatnio powiedziałem Stasiowi, nie podoba ci się wspinaczka, bo oczywiście podobała mu się, dopóki nie miała być co tydzień i obowiązkowo na zajęcia.
Nie, no chodzi 2 lata, 2 razy w tygodniu. Już
no tak, ale czasami się miga, no więc mówię mu, nie podoba ci się spinaczka, powiedz tylko jakikolwiek sport chcesz, to, ale musicie się ruszać, bo inaczej staniecie się warzywami rosnącymi wokół ekranów.
I to takimi raczej właśnie dyniami, nie? A nie pietruszkami czy marchewkami.
Oj, akurat obaj chłopcy są tak chudzi po prostu, co ja nie mogę to w to
chodzi.
Uwierzyć.
O to chodzi.
Stanisław tyle je, że...
Słuchajcie, gdybyście mieli możliwość takiego meblowania świata po swojemu, albo przynajmniej Warszawy otaczającej rzeczywistości, to jakiego świata chcielibyście dla waszych dzieci?
To jest... Bardzo trudne pytanie, ale opowiadał mi ostatnio nasz przyjaciel, który był w Hiszpanii, zaraz sobie przypomnę, w którym mieście, zresztą to nie jest w tej chwili istotne, tam wyschło koryto rzeki. I była ogólnomiejska, a może i szersza dyskusja, co z tym wyschniętym korytem zrobić, bo rzekę poprowadzono w innym...
Sevilla?
Bardzo...
Możliwe?
Nie, chyba nie.
Nie.
Zaraz sobie przypomnę. No chcieli tam zrobić jakąś obwodnicę, autostradę, coś, no ale to szczęśliwie oprotestowano zdecydowano się na absolutnie karkołomny ruch i w tymże korycie zrobiono gigantyczny park, wybudowano operę, muzeum, ileś tam tych hektarów i setek metrów, a być może kilometrów tras dla rolkarzy i tak dalej, i tak dalej. W centrum miasta, które niesłychanie ożyło. Ludzie chodzą do opery właśnie, do muzeum. No, jak słucham tej historii, to mam aż takie ciarki, że bardzo chcę tam pojechać to zobaczyć. No i zastanawiam się, że tak mi się czasami wydaje, dużo się u nas w Polsce dzieje rzeczy spektakularnych, ale czasami brak nam tej takiej odwagi, takiego w ogóle zmienienia paradygmatu, gdzieś wyjścia poza wszystkie obowiązujące schematy i takiej odwagi, żebyśmy powiedzieli, tak, zróbmy to, dajmy na przykład komuś młodemu to wymyślić, tak? To u nas jest też ten problem, że po prostu każdy, który o czymkolwiek decyduje, ma 70 lat. No Gaudi, jak dostał katedrę, miał ile? 27 czy 8 lat. No, dano mu taki projekt, który do dzisiaj jest realizowany. To jeśli pytasz o strefę marzeń, to ja miałbym takie. Oczywiście mówię czysto urbanistycznie, odpowiedziałem, bo nie mówię o świecie bez wojen oczywiście i tego typu.
To ja już się dowiedziałem, że to nie jest Sewilla, tylko Walencja.
Walencja,
tak. Walencja, tak jest. Tak. Walencja. Więc taki świat, w którym ludzie mogą się spokojnie rozwijać i mogą jakby czerpać z tego, co ich otacza. Tak, tak trochę zrozumiałem to.
Tak, zresztą i wydaje mi się, że Warszawa, no może nie w aż takiej skali, jak to, co opowiedziałem o Walencji.
Wisła nie wysycha.
Jeszcze Wisła nie wysycha, na szczęście. Chociaż przysycha momentami. Ale Warszawa intelektualnie, że się tak wyrażę, ma taki potencjał. Wydaje mi się, że warszawiacy, jak żadni inni mieszkańcy innych dużych polskich miast, mieliby taką odwagę w sobie, żeby coś takiego zaryzykować i pofrunąć gdzieś wyobraźnią. Także.
Ja bym jeszcze dodała do tego luz właśnie, nie wiem, tańce na ulicach, śpiewy, bo jednak jesteśmy tacy dosyć mimo wszystko spięci i poważni.
W Chinach widziałem, wiecie, rano ludzi, którzy wychodzą, i to nie tylko seniorzy, ale ludzie, tak, i po prostu setki ludzi uprawia w jednym, wiecie, na jakimś dużym placu chińskim tai chi. Nie?
Tak, bardzo... no my jednak się wstydzimy cały czas. Coraz więcej jest osób uprawiających sport na przykład, ale dalej jest to tak trochę...
Kiedyś ktoś mi opowiadał, że facet po 40 w latach 80. czy 90., który biegał, był uznawany za szaleńca. Dlaczego ten facet biega? Coś go
gryzie. On biega.
Gryzie go coś. Dzisiaj jest to absolutnie normalne.
Ale ostatnio widziałam dwóch bardzo szybko biegnących mężczyzn, a nie byli w strojach sportowych. Najpierw myślałam, że gonią autobus jakiś, a potem zobaczyłam powolutku truchtających za nimi dwóch policjantów, którzy absolutnie nie mieli szansy dogonić tamtych.
Więc wiadomo, kim by. Też o tym pomyślałem, gdy zacząłeś mówić, że być może mieli motyw. Słuchajcie, ostatnie pytanie, które zadaję też wszystkim gościom podcastu Warszawa Mówi. Jaka będzie Warszawa za 10 lat? Taki futuryzm, znaczy puśćcie wodze fantazji, tutaj już nie mówimy o jakimś konkrecie, nie odnosimy się. Jaką Warszawę widzielibyście oczami wyobraźni za 10 lat, taką Warszawę dla waszych synów, dla waszych dzieci?
Ja jestem fanem, że jednak skupię się na konkrecie, ja jestem fanem warszawskiego metra i odliczam zawsze czas do otwarcia kolejnej stacji albo pomysłu na kolejną linię. Jestem tym
jest już pomysł na kolejną, trzecią linię.
No ja już widziałem pomysły na czwartą i
tak
piątą,
jest, to prawda.
Więc jestem bardzo tego moim synom życzę, żeby, nie wiem, czy za 10 to pewnie nie, ale może za 15, jak będą dorosłymi ludźmi, żeby sobie mogli w każdą część Warszawy metrem zajechać. Właśnie wozimy Stasia do Ursusa, gdzie przejeżdżam i od jesieni widzę, że tam powoli koło Niedźwiadka powstaje już ta zajezdnia. No i będziemy obserwować. Ja bardzo lubię, jak coś się buduje.
Czyli Warszawa taka z wieloma liniami metra.
Tak.
A ja bym może trochę ją zrobiła bardziej dziką. Chociaż zieleń miejska rzeczywiście jest coraz bardziej dzika, więc może w tę stronę.
Czyli jeszcze więcej drzew, jeszcze bardziej dzika Warszawa. Wiecie, że Warszawa ma 15% lasów? 15% terenów w Warszawie pokrywają lasy, a 40% tereny zielone.
No to jest dla mnie niesamowite. I te łąki, które dziko kwitną w mieście, są fascynujące, przepiękne i bardzo, bardzo mi się to podoba.
Muszę też powiedzieć, skoro kończymy, coś optymistycznego. Czasami nie zdajemy sobie sprawy z tego, co nas otacza i lubimy narzekać, jak to Polacy. Ale pamiętam, jak było Euro 2012, jechałem samochodem, słuchałem radia, którego się jeszcze wtedy słuchało, teraz się go nie słucha, i tam była jakaś sonda wśród przyjezdnych kibiców, co myślą o Warszawie, jakie mają skojarzenia, co myślą o tym mieście. I właściwie 8 na 10 odpowiedzi w tej sondzie padł tam przymiotnik, że jest czysta, proszę państwa, czysta. I mnie to najpierw tak właściwie zdziwiło, nawet prawie, że szokowało, ale jadę tym autem.
Przypomnij sobie Paryż na przykład, paryskie
metro. No właśnie, czy Nowy Jork, czy Rzym.
Jest, tak jest.
I tak patrzę w prawo po tej Warszawie, patrzę w lewo i rzeczywiście żyjemy w czystym mieście. Cieszmy się tym, co mamy.
Świetnie, bardzo serdecznie Wam dziękuję za rozmowę. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy. Kasia Błażejewska-Sztur i Maciek Sztur byli Państwa i moimi gośćmi. Dzięki serdeczne.
Dziękujemy
serdecznie
bardzo.
Pozdrawiamy wszystkich warszawiaków.
I nie tylko.
I warszawianki.
Ale to, no ja, tak, feminatywy są dziś.
Albo wszystkie osoby warszawskie.
Tak. O, i nie tylko warszawskie.
Właśnie. Dzięki serdeczne.